Mamy teraz połączenie z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Też śledząc wypowiedzi pana profesora, również i rozmowy, które zamieszczone są na portalach internetowych. Otóż takie pytanie, prosimy o komentarz. Czy taśmy PSL-u odsłoniły nam jeden poziom patologii, jak pan nazywa, tego swoistego klientelizmu? Ale mamy też kolejny, mówi pan o kolejnych tych poziomach, tych patologii, i takim poziomem okazuje się uzależnienie od banków, które działają w Polsce. Mamy teraz przykład chociażby tego Gold, prawda, banku, no, który ostatnio tutaj tak bardzo, Amber Gold, tak, który ostatnio bardzo mocno...
I nie wiadomo, czy tam był jakiś kapitał zagraniczny wpompowany.
To się jeszcze okaże, ale widać, że bardzo wielu ludzi jest poszkodowanych, rozczarowanych na granicy jakiegoś dramatu, bo uwierzyli, dali się oszukać. Jak pan to widzi?
Ja myślę, że na to wszystko trzeba patrzeć jako na część, na części większej układanki, i do pewnego stopnia inne elementy tej układanki także można odsłonić. Gdybyśmy zaczęli od tej taśmy PSL-u, to jest jedno z pięter klientelizmu w Polsce, nie nepotyzmu, nie kolesiostwa, tylko rozbudowanego mechanizmu klientelistycznego. A gdybyśmy chcieli ustalić niższe piętra i wyższe piętra, to warto przypomnieć sobie inną taśmę sprzed kilku lat, gdy nagrana została rozmowa Aleksandra Guczowatego z Józefem Oleksym. I on powiedział tam, Oleksy powiedział, kosmopolityczne gangi rozkradły Polskę. Dziennikarze, politycy, nikt nie chciał zwrócić uwagę na ten fragment wypowiedzi, chociaż raz czy drugi starałem się na to nagłośnić w mediach. Co to znaczy, że kosmopolityczne gangi rozkradły Polskę? To znaczy, że istnieją międzynarodowe instytucje działające przy współpracy Polaków, które wypompowują z Polski poważne zasoby. I wydaje się, że polityka niektórych międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych czy banków ma właśnie takie cechy. I teraz, jeśli chcemy zrozumieć to, na co pozwalają sobie działacze PSL-u i Platformy, to może powinniśmy się zastanowić, czy bezkarność, jaką media zagwarantowały przez ostatnie 5 lat temu klientelizmowi, nie bierze się stąd, że same media są częścią tej układanki, same media tak zwanego głównego nurtu, częścią tej układanki na wyższym poziomie. I muszę powiedzieć, że warto byłoby tą kwestię wielowymiarowo naświetlić, ale to, co wydarzyło się wczoraj w mediach, jakby pewien elemencik tego mi ustawiło. Mianowicie wczoraj Gazeta Wyborcza w wydaniu swoim trójmiejskim zamieściła rozmowę z synem premiera Tuska. Gazeta Wyborcza, redakcja trójmiejska, w której syn premiera przedtem pracował. Do niedawna jeszcze pracował przez kilka lat. Dziennikarze na portalach internetowych, między innymi na Twitterze, wskazywali, że ta rozmowa to jest forma ustawki w celu rozbrojenia bomby. Bo nie tylko syn premiera działał w warunkach, był zatrudniony w warunkach konfliktu interesów w instytucji, która pośrednio podlega władzy państwowej, mam na myśli pracę w porcie lotniczym, ale także pracował dla linii lotniczej, która korzystała z pieniędzy owej spółki Amber Gold. Ale co w tym wszystkim jest najciekawsze? Otóż powstaje pytanie, dlaczego Gazeta Wyborcza pomaga synowi premiera, a być może samemu premierowi, rozbrajać bombę w sytuacji, gdy od momentu ujawnienia taśm PSL-u ta sama gazeta opublikowała sporo rzeczowych informacji o owym klientelizmie. Tych informacji, które powinna publikować przez te poprzednie lata. Bo gdyby tak wpływowe medium jak Gazeta Wyborcza te informacje, które opublikowała w ostatnich tygodniach, publikowała na początku pierwszej kadencji premiera, to ta patologia by się tak nie rozrosła. I otóż spotkałem się z komentarzem, że Gazeta Wyborcza dlatego podjęła na kanwie taśm PSL-u atak premiera Tuska, żeby rozmiękczyć jego stanowisko w sprawach obyczajowych, na przykład w sprawie ustawy o związkach partnerskich, w sprawie in vitro. Jeśli to jest trafne, to mielibyśmy do czynienia z bardzo ciekawą grą. Gazeta Wyborcza ryzykuje spadek pozycji premiera i Platformy, odsłaniając, podobnie jak robią to niektóre inne media, odsłaniając klientelistyczne obsadzanie wysokich stanowisk, nie według kompetencji, tylko według powiązań, układów, kolesiostwa, żeby wymusić ustępstwa na polu, które dla tego środowiska być może jest o wiele ważniejsze. Na polu pewnej wojny kulturowej z tradycją chrześcijańską. I teraz, jeśli ta hipoteza jest trafna, to mielibyśmy do czynienia z dość sprytną grą na dwie ręce. Z jednej strony Gazeta Wyborcza porcjuje nam informacje o patologiach związanych z rządami Platformy PSL-u, a z drugiej strony na poziomie osobistym wyciąga pomocną dłoń do syna premiera.
No, ciekawa konstrukcja.
Pokazując, no, tutaj osobiście nie będziemy się dowalali, pomożemy wyciągnąć nad powierzchnię syna, który jest w kłopotach. Polecam, co na temat pracy syna premiera napisał dzisiaj portal w polityce.pl. A tak. Z drugiej strony przyciska w tej warstwie obyczajowej. No, nie zdziwiłbym się.
Nic za darmo, możemy powiedzieć.
Gdyby, tak jest, nic za darmo. Gdyby niebawem się okazało, że w sprawach, które dla tego środowiska są bardziej strategiczne, długofalowe, pojawią się odstępstwa ze strony premiera.
Będziemy patrzeć, a z drugiej strony, panie profesorze, jeszcze raz wracamy do tej spółki nieszczęsnej Amber Gold. Jakby nie patrzeć, pytamy się, gdzie jest państwo. Oczywiście ABW teraz zareagowało, ale wcześniej przecież jest wywiad, kontrwywiad ekonomiczny. Takie sprawy można sprawdzić, bo przecież to jest no, na szkodę obywateli Polski, którzy tam nieraz te swoje jakieś ostatnie oszczędności, no bo zostali zwiedzieni przez ten procent, składają. I tutaj znów okazuje się, że państwo jest słabe, że nie potrafi oszczędz albo nie chce, no nie wiem, oszczędz. No,
ja myślę, że jakby mówiąc w ogóle o państwie, myślimy o jakimś nieskonkretyzowanym organizmie, który jest mniej lub bardziej słaby, ale tak naprawdę niesprawny, ale tak naprawdę mamy konkretne instytucje państwowe, którzy są konkretni ludzie mający interesy i niekiedy powiązani w grupy interesów. I na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kontrolowana przez grupy interesów, które mają z jednej strony powiązania z politykami, z innej strony z biznesem i jeszcze prawdopodobnie z wieloma innymi środowiskami.
No ale chciałoby się, żeby ta agencja była powiązana z podatnikami, prawda, którzy utrzymują
tę
agencję.
Chciałoby się, żeby agencja była na służbie obywateli, ale żeby to było możliwe, to jej szef musiał być zmieniony, ale jeśli obywatele nie potrafią zmienić mocodawcy szefa agencji, czyli premiera, to będą mieli niesprawne państwo. Zastanawiam się, ilu z tych ludzi, którzy poniosą straty finansowe w Amber Gold, głosowało na premiera Tuska. Bo to premier Tusk odpowiedzialny jest za procedury, które powodują, że instytucje państwowe będą na służbie podatników, na służbie obywateli, a nie na służbie grup interesów, które potrafią oswoić, zneutralizować albo przechwycić te państwowe instytucje.
Panie profesorze, dziękuję za ten komentarz tak na żywo do tych spraw.
Że jak zwykle uśmiecham się do słuchaczy, chociaż teraz nad moją częścią Torunia pojawiły się znowu chmury.
Tak, ale to dobrze, żeby nie było jakiś wichur, chmury to jeszcze nic. Panie profesorze, pozdrawiam gorąco, dziękuję bardzo za komentarz.
Dziękuję za rozmowę,
do usłyszenia. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan profesor Andrzej Zybertowicz.